W jednym z popularnych kalendarzy przeczytałam, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. W związku z tym chciałabym poprosić pana, żebyśmy powiedzieli dzień dobry do naszych słuchaczy. Ja powiem, co w takim razie pan Krzysztof pokazał. Rozłożył ręce tak, jakbyśmy chcieli właśnie słońce zrobić. Możemy mówić, możemy mówić. A przy okazji też wysłalibyśmy całuskę, tak? Pan Krzysztof Cis w studiu. Witam serdecznie. Proszę powiedzieć, ten Światowy Dzień Języków Migowych przede wszystkim interesuje dlatego, że mówimy tutaj w liczbie mnogiej, a człowiek myśli, że język migowy to jest jeden język migowy.
Tak, bo tak jest faktycznie, że języki są narodowe, a nawet regionalizmy są bardzo rozpowszechnione. Na terenie Polski inaczej się miga na przykład w byłym zaborze rosyjskim, inaczej w pruskim, a inaczej w austriackim.
Czyli gwary tak naprawdę dochodzą.
Można powiedzieć tak. O ile Krakusy nas zrozumieją stąd z Białegostoku, o tyle my już mamy problem, żeby ich zrozumieć.
A to są takie różnice delikatne, drobne w tym pokazywaniu
bardzo,
języka?
Bardzo duże.
Bardzo duże, czyli zupełnie inne słowo, tak?
Tak, inny całkiem znak, bo to są znaki języka migowego, które prezentujemy manualnie. Język jest, migowy jest językiem wizualno-przestrzennym. Do tego jeszcze dochodzi mimika, która jest elementem gramatycznym, układ ciała, tempo, wysokość, odległość od ciała, pokazywanych znaków. Na przykład w czasie kłótni. My się kłócimy, to podnosimy głos, tak? Wchodzimy sobie w słowo. Natomiast gdy się kłócimy na migi, to te znaki są bardzo ekspresyjne, bardzo dynamiczne.
Szybsze takie.
To wygląda, jakby wtedy ktoś uprawiał karate niemalże. Tak? Oczywiście w cudzysłowie.
No właśnie, problemy. Powiem panu, że najbardziej nas zawsze zaciekawia, bo przecież ten język jest nam, ludziom, którzy wychowują się być może nie w środowisku ludzi głuchych, całkowicie nieznany. Ale kiedy pojawiają się na przykład panie albo panowie, którzy migają, tłumacząc pieśni z Powstania Warszawskiego, to nas wtedy ta ekspresja bardzo ciekawi i mówi się, że ona jest naprawdę bardzo poruszająca.
Zadam takie pytanie, jeśli mogę. A czy my na przykład śpiewając różne utwory nie przeżywamy tego, nie robimy tego w zakresie takim, że jest to nasza interpretacja tego utworu? I tak samo tutaj. Tłumacz ma za zadanie przekazać nie tylko treść, bo to jest tak jak książka. Czytamy ją, ale z tego wyciągamy jakieś wnioski. Interpretujemy to na swój sposób. I to jest właśnie tak samo z językiem migowym. Ta ekspresja ciała ma właśnie przekazać temperaturę tego utworu. I to jest bardzo istotne. Inaczej na przykład będziemy przekazywać, jako tłumacze, będziemy inaczej przekazywać liturgię słowa w kościele, inaczej będziemy przekazywać chociażby na tej samej mszy kazanie księdza. Będziemy się wczuwać w jego osobę, tak? A więc my stajemy się w tym momencie tą osobą. I tak samo tutaj te tłumaczki, one były uczestnikami tego wydarzenia. One po prostu wraz z artystami, którzy śpiewali, z zespołami, które śpiewały, one wraz z nimi to śpiewały.
Czyli to nie była szarża taka, żeby nam się przypodobać, tylko po prostu ekspresja w słowach.
Tak, czasami się zdarza, że taki tłumacz skradnie jakby wartość nadrzędną prezentacji utworu. No i były takie sytuacje, jak tłumacze na przykład o wiele ekspresyjniej przedstawiali to, co było śpiewane i większość ludzi zwracała uwagę na to, co robi tłumacz, niż co robi piosenkarz.
Czy tłumaczy języka migowego jest dużo w Polsce?
Za mało. Powiemy w ten sposób. Stanowczo za mało. W Polsce tłumaczy języka migowego jako polskiego języka migowego, naturalnego języka, bo w Polsce, bo trzeba państwu wiedzieć, że są dwa systemy językowe w Polsce, jeśli chodzi o miganie. To jest system językowo-migowy, czyli język migany, stworzony po to, żeby nauczyć głuchych polskiego. I polski język migowy jako naturalny język środowiska ludzi głuchych. Głuchych przez duże G, proszę o tym pamiętać.
Tak, bo to jest społeczność, która jest właśnie bardzo charakterystyczna i też spójna, że ci ludzie są rzeczywiście społecznością.
Tak, która kulturowo-językową. Tak. Są określenia jako mniejszość kulturowo-językowa posługująca się językiem migowym.
Nawet zapisuje się przez dużą literę G. Czyli
tak,
głuchy.
Tak, głuchy.
No właśnie, to najbardziej nas ciekawi, to miganie. Czy ma pan takie swoje ulubione słowo, które wygląda najładniej w języku miganym? Migowym.
Ojejku, powiem pani, że to tak jakbym zapytała mnie pani, które słowo w języku polskim jest mi najbliższe. No to powiedziałbym, że miłość jest
no
mi najbliższa.
A jak się pokazuje miłość?
W ten sposób.
Czyli po prostu tulimy do serca.
Tulimy. Ale już kochać,
To już złoży, składamy ręce. Tak.
A więc mocniej przyciskały. Ta miłość jest szersza, a to kochanie już jest takie ukierunkowane bardzo mocno.
To w takim razie idźmy po przeciwnej stronie, jak jest nie lubię cię. I od razu też wyraz twarzy jest,
to
jest tak?
Bardzo często my gładzimy się po brzuchu, mówiąc, że coś jest smaczne. A ten sam znak, tym samym gestem wykonany na klatce piersiowej z taką od razu w twarzy, wskazuje na to, że to jest przykre, że coś mi tutaj na mostku, na tym sercu, na duszy mi leży i ja chcę to po prostu jakby wyrzucić z siebie.
A nienawidzę cię?
O,
to tak stukamy się w głowę.
Nie, tylko ja to zrobiłem, żeby było można usłyszeć, okay. Bo ja jak migam, to nie mówię.
No właśnie, właśnie. Proszę państwa, na pewno wiele osób ciekawi, bo również naszego realizatora, czy można brzydkimi językami wymigać coś. Za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Nasz dzisiejszy gość to pan Krzysztof Cis, KODA, czyli słyszące dziecko niesłyszących rodziców. Do tej historii jeszcze wrócimy. Jeżeli są państwo zaciekawieni tą historią, to też odsyłam do reportażu, który znaleźć można o panu właśnie na naszej radiowej stronie. No wiem, że to skrzywił się pan, kiedy powiedziałam o tych wulgaryzmach, no ale to jest część języka, może taki niepiękny, ale jednak...
To jest element językowy, tak, to prawda. Moi uczniowie bardzo często mi zadają pytania, jak wyglądają wulgaryzmy w języku migowym. I ja wtedy taki troszeczkę skonfundowany, taki zaskoczony takimi pytaniami, na początku byłem, to wtedy odpowiadałem w ten sposób. Czy pytaliście kiedyś nauczyciela języka obcego, jak się wulgaryzmy...
jak się zapisuje brzydkie słowa na przykład
w języku angielskim, czy niemieckim, czy rosyjskim nawet. Język migowy też posiada swoje właśnie tę stronę ciemną, powiedzmy, językową, że posiada również wulgaryzmy, ale muszę państwu powiedzieć, że one są bardzo niesmaczne, są takie odrażające wręcz. I muszę powiedzieć, że na przykład mój tato nigdy nie używał wulgaryzmów, a była taka sytuacja, że kiedyś właśnie do mnie zamigał takim wulgaryzmem, porządkując mnie bardzo mocno, stawiając do pionu. No i wtedy właśnie zrozumiałem, że to dla niego jest takie bardzo ważne i przyznałem mu rację.
No właśnie, choć jeżeli można mówić pięknie w języku, to też propagujemy taką modę na nieużywanie przecinków z tego popularnego, chyba najpopularniejszego słowa. Zwłaszcza, że powiedział pan, że one wyglądają odrażająco, bo są takie dosłowne, tak? Pokazane, dosadnie
bardzo
pokazane.
Bardzo obrazowe. Kiedyś miałem taką sytuację w Warszawie, wracałem do Białegostoku, nas na rondzie Solidarności zatrzymałem się na chwilę i tam głusi sobie chłopcy rozmawiali. Ja tak się przyglądałem ich rozmowie, no tak naprawdę to podsłuchiwałem. No i jeden z nich wtedy powiedział, ty popatrz jak się gapi. No i ja tak patrzę na niego, a on do mnie, czego się... gapisz, no to mu odpowiedziałem wulgarnie, ale wtedy miał minę bardzo...
Odmigał, nie przeprosił, nie powiedział przepraszam bardzo.
Zatkało go po prostu.
No tak, nie sądził, że... No właśnie, niewiele wiemy tak naprawdę, ale powiedział pan, że pan ma swoich studentów, to znaczy, uczniów, są tacy, którzy chcą się nauczyć języka migowego i czy można się nauczyć?
Wręcz uczą się, ponieważ jest ustawa o języku migowym, która została uchwalona w sierpniu 2011 roku, weszła w życie z dnia 1 kwietnia 2012, która obliguje Urzędy Administracji Państwowej i służby, tak jak Straż Pożarna, Policja, Służba Zdrowia, do tego, że muszą porozumiewać się językiem migowym. Nie w zakresie takim jak tłumacz, ale żeby nawiązać kontakt z osobą niesłyszącą.
Podstawowe rzeczy.
Głuchą, tak. Mhm. I wtedy po rozpoznaniu sprawy jest zapraszany tłumacz na taką dalszą już konwersację, rozmowę. I to jest bardzo istotne, ale muszę powiedzieć, że nauka języka migowego to nie jest prosta rzecz.
Mówi się, że to jeden z najtrudniejszych języków.
Tak, to prawda, bo tutaj wchodzi jeszcze przestrzenny element, do którego my nie zawsze jesteśmy jakby przygotowani, i mimika.
Czyli ekspresja. Nie każdy z nas jest takim ekstrawertykiem.
Nawet nie tyle, bo jeżeli ja na przykład zamigam znak dlaczego... i moja twarz jest wtedy taka jakby neutralna, to jest dlatego.
Mm-hmm. A pan po prostu uderza dłonią o dłoń,
tak. Ale jeżeli na przykład zrobię to samo, kierując do osoby, to będzie przecież.
Aha.
Ale jeżeli zapytam oczami, to
tak.
Wtedy jest pytanie.
Pytającymi oczami, albo przecież to właśnie...
A jak odwrócę głowę, zrywając w kontakt wzrokowy, to jest, bo tak.
Aha, można się pogubić, naprawdę.
Bo tak, znaczeń jednego znaku jest bardzo wiele. To tak jak w innych językach również. W polskim języku też mamy takie przykłady, że jedno słowo ma wiele znaczeń, tak? Także chociażby gwiznąć. Można się gwiznąć, kogoś gwiznąć, coś komuś gwiznąć.
I po prostu gwiznąć.
A można mieć gwizdurę również.
Nie wchodźmy w znaczenia słów. Ale to, co ciekawe, to również to, że pan bardzo często też musi tłumaczyć z obcych języków. Czy język migowy na całym świecie jest taki sam?
Jest międzynarodowy język migowy, który został stworzony przy jednej z agent ONZ-u przez UNESCO. I on służy do komunikacji głuchych na konferencjach międzynarodowych. To tak jak Esperanto. Natomiast języki są narodowe. Do tego stopnia, że na przykład francuskojęzyczni Kanadyjczycy migają inaczej niż anglojęzyczni Kanadyjczycy. Do tego stopnia. Język portugalski. Portugalczycy migają inaczej niż Brazylijczycy. Angola, gdzie też jest język portugalski, urzędowym językiem, miga tak jak Amerykanie z kolei. Także tutaj jest naprawdę bardzo wiele różnic. My mamy tutaj język migowy polski, którym posługujemy się w bardzo dużym obszarze, tak jak księstwo warszawskie, bo tak jak zabór rosyjski, ale też po II wojnie światowej, kiedy ta fala repatriacji przesunęła nasz obywateli na zachód, to ta forma migania rozpowszechniła się w całym kraju. Ale i mieszkańcy rdzenni tamtych terenów, którzy tam byli wcześniej, na przykład na Śląsku, oni migali dialektem niemieckim już. I oni rozumieją nas, ale my mamy często problemy, żeby ich zrozumieć. Na przykład w Białymstoku miga się niedziela literą N, przesuwając ją jako pierwsza litera dnia.
Pan pokazuje teraz dwa palce tak przy twarzy.
Tak? Pokazuje dwa palce z kciukiem odstawionym. A w Krakowie to jest niedziela.
Czyli złożone modlitwy. Ręce, tak jakbyśmy do modlitwy byli. Tak.
U nas jest poniedziałek od litery P.
Trzy palce.
W Krakowie to jest uderzenie ręki o rękę jako praca. Pierwszy dzień pracy.
Szkoda, że państwo tego nie widzą.
Kiełbasa. Bo nie my ją mamy przy ustach, bo gryziemy. A w Krakowie ona z łokcia wychodzi.
O proszę, ciekawe
Krakusy,
czemu.
Jak widzą, że my migamy w ten sposób kiełbasa, to dla nich jest prawie wulgaryzm. Mm-hmm. A dla nas to oznacza wulgaryzm.
Proszę powiedzieć, a jak babka ziemniaczana jest?
A, to jest w ten sposób, że to jest babka tarta.
Aha, czyli trzemy po prostu tak, na dłoni, na tarce, tak jakbyśmy tarli. Fascynujące. Bardzo chciałabym się nauczyć języka migowego, ale nie wiem, czy dałabym radę.
Są takie możliwości. Polski Związek Głuchych, ale też inne instytucje prowadzą takie szkolenia. Często przy czynnym udziale PFRON-u, który dotuje takie szkolenia dla osób, które są związane środowiskowo lub zawodowo z głuchymi. I zapraszamy państwa serdecznie do udziału w takich kursach. Jesteśmy w stanie je organizować i prowadzić. Także życzę powodzenia w poszukiwaniach, a potem do miłego zobaczenia.
Jeszcze na koniec ostatnie, bo obiecałam, że do tego wrócimy. Czasami wydaje nam się, bo pan miał rodziców głuchych.
Mam, nadal
ma
żyją.
Pan,
się
w
dobrym
proszę
zdrowiu.
Pozdrowić, proszę pozdrowić. Chciałam powiedzieć właśnie w takiej kategorii nie tego, że pan nie ma, tylko że pan jako dziecko wychował się w rodzinie i pewnie czasami bywało trudno. Teraz okazuje się, że to jest wielki dar też, który się dostało od swojej rodziny. Że można po prostu...
Ja powiem więcej. Język migowy był zawsze obecny w moim życiu i w pewnym momencie, to było ponad 20 lat temu, zauważyłem, że tak naprawdę wszystko, co osiągnąłem, to osiągnąłem dzięki rodzicom, bo potrafili mnie ukierunkować w taki właśnie sposób. No oczywiście było jeszcze wiele innych znaczących osób w moim życiu. Potrafili mnie ukierunkować na postrzeganie niepełnosprawności nie jako dopustu Bożego, jakiejś tam kary w cudzysłowie, ale jako miejsca na ziemi, miejsca na świecie, w życiu. I muszę powiedzieć, że bardzo wiele zawdzięczam swoim rodzicom w tym momencie i staram się spłacić ten dług, który zaciągnąłem u nich, właśnie służąc im i głuchym tłumaczeniami języka migowego, czy to w telewizji, czy w różnych sytuacjach życiowych. Ale tak jak pani zapytała wcześniej, ilu jest tłumaczy języka migowego? W Polsce jest ich około 1600. Z tym, że część z nich posługuje się systemem językowo-migowym, który głusi nie do końca rozumieją. I bardzo często bywa, że odrzucają takie tłumaczenia, oczekując, że tłumacz będzie migał ich językiem, a nie swoim. Czy to jest duża liczba? Za mało jest, ponieważ większość z nich nie jest aktywna zawodowo. To są ludzie, którzy widnieją w jakimś tam rejestrze, ale nie są aktywni, nie udzielają się zbyt.
I trzeba byłoby więcej. Pięknie pan powiedział o swoich rodzicach. Myślę, że wzruszył pan nie tylko mnie. Proszę ich uściskać, pozdrowić.
Dziękuję.
Od Polskiego Radia Białystok.
Dziękuję, jutro to uczynię, będę się widział z rodzicami.
Krzysztof Cis był moim gościem, bardzo dziękuję. To bardzo na dziękuję. Do widzenia jeszcze, proszę zamigać.
Do widzenia.